Uwaga, antena.
Studio Polityczne Radia Kielce.
Radosław Podsiadły, dzień dobry. Gośćmi Studia Politycznego są dzisiaj poseł Maria Zuba, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Jan Maćkowiak, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry państwu.
Grzegorz Gałuszka, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dobry, dzień dobry państwu.
Przewodniczący świętokrzyskiej Nowoczesnej Mateusz Żukowski.
Dzień dobry.
I Grzegorz Osowski, Kukiz 15.
Dzień dobry.
Szanowni państwo, Sejm przyjął zmiany w kodeksie wyborczym dotyczące wyborów samorządowych i sprawowania władzy przez samorządy. Według inicjatorów zmian, czyli posłów Prawa i Sprawiedliwości, mają one służyć większemu dostępowi obywateli do samorządów i przejrzystości samego procesu głosowania. Pani poseł, czy tak rzeczywiście będzie po wprowadzeniu tych zmian?
Każde prawo, które jest przygotowywane przez parlament i wdrożone do porządku prawnego w naszym kraju, jest potem realizowane przez ludzi i będzie zależało od tego, jak będą realizowali to ludzie, którzy w tym obszarze będą funkcjonować. Ale takie jest założenie, taki jest cel i taka jest misja. Bardzo długo dyskutowaliśmy nad tą ustawą ze wszystkimi klubami. Rozpatrywaliśmy wszystkie złożone poprawki, a były one liczne. Część tych poprawek w czasie procesu legislacyjnego weszła do... Wprowadziliśmy w głosowaniu ostatecznym do tej ustawy. I myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, aby ten proces budowania demokracji na poziomie samorządu usprawnić, poprawić i żeby te cele osiągnąć. Bo, szanowni państwo, taka jest prawda, że kiedy patrzymy na naszą Polskę po roku, w okresie przemian, transformacji ustrojowych, wówczas dostrzegamy, że samorządy poczyniły olbrzymie postępy i coś się stało takiego, że tak naprawdę mimo środków finansowych, które napływają z różnych źródeł, i tych budżetowych, i tych unijnych, jest jakiś zator. I wcale to nie jest tak, że w tej chwili bez dopływu świeżej krwi, bez możliwości zafunkcjonowania w tym właśnie obszarze samorządności młodych, dobrze przygotowanych i racjonalnie patrzących na naszą Polskę z perspektywą lat przyszłych ludzi, że uda nam się coś zmienić. Popatrzmy tylko na nasze województwo. Od początku trwania samorządu wojewódzkiego mamy tą samą opcję rządzącą. I nadal jesteśmy w ogonie, jeżeli chodzi o ranking rozwoju gospodarczego naszego województwa. A zatem i tak jest w wielu przypadkach. I dlatego tutaj potrzebna jest nowa myśl, nowe podejście, no i przede wszystkim podejście strategiczne. Bo jeżeli ktoś jest dobry, jeżeli jest ktoś, kto sprawdził się, załóżmy, w funkcji wójta, to niech on się realizuje wyżej. Niech on swoje doświadczenie, swoją wiedzę przekazuje na innych stanowiskach, a tu pozwoli innym, którzy mają odwagę zmierzyć się w tych właśnie poziomach władzy samorządowej, funkcjonować, niech ci ludzie pracują. To jest bardzo ważne. Ta wartość dodana, której potrzebujemy jako ogólnie kraj, my, województwo w szczególności, w samorządach, żebyśmy mogli racjonalnie. Nam nie wolno patrzeć na ten rodzaj działalności, jaką jest praca w samorządzie, poprzez kategorię, ile mam jeszcze do emerytury. A tak to niestety się dzieje. Nawet teraz w debacie nad tą ustawą to dyskusja, no ja jeszcze wytrzymam. Dwie kadencje to akurat załapę się na emeryturę.
To nie tak.
To nie tak, szanowni państwo. To nie jest miejsce, gdzie można dożyć emerytury. Tu trzeba bardzo mieć wizję, być wizjonerem, mieć wiedzę i pracować. I mało tego trzeba również mieć umiejętność współpracy na wszystkich poziomach, bez względu, czy to jest gmina, powiat, sejmik, czy rząd. Bo jeżeli będziemy tworzyć Polskę gminną lub powiatową tylko, lub tylko wojewódzką, lub tylko rządową, my tej Polski nie zbudujemy. Dogonimy innych państw.
Pani poseł, nawiązuje oczywiście przede wszystkim do zmiany, która polega na ograniczeniu kadencji, do dwóch kadencji przez sprawowania urzędu przez wójtów, burmistrzów i prezydentów. Panie marszałku, z drugiej strony jest wydłużenie kadencji samorządów z 4 do 5 lat.
Jest taka propozycja, ja o niej nie umiem dyskutować, bo czy 4 czy 5 lat to w zasadzie nie ma olbrzymiego znaczenia, ale faktycznie dla mnie większym problemem jest ograniczenie kadencyjności. Pani poseł dużo czasu poświęciła na ten temat, ale ja patrzę na niego zupełnie inaczej. Każdy obywatel w naszym kraju ma konstytucyjne prawo bycia wybieranym, bierne prawo wyborcze i proponowana zmiana w kodeksie wyborczym proponuje, aby część obywateli tego prawa pozbawić. Ja mogę podać naprawdę wiele przykładów w naszym regionie, choćby osób znanych, które kolejny raz pełnią swoje kadencje, wypełniają go doskonale w ocenie mieszkańców i niewątpliwie obiektywnie dobrze, jeżeli przyjmiemy kryteria rozwoju danej gminy. Także akurat z tym warunkiem, z tą zasadą nową trudno mi się zgodzić. Uważam, że tutaj nawet jest pewna wątpliwość konstytucyjna, poza brakiem słuszności takiej regulacji. Być może słuszną uwagę powiedział pan radny Grzegorz Gałuszka, zwracając uwagę, że jeżeli ograniczać kadencję, to wszystkim osobom publicznym i dlaczego nie posłom? Choć ja osobiście uważam, że także byłoby to złe rozwiązanie. Natomiast ja widzę problem gdzie indziej. Warunkiem wolnym.
Pozwolę sobie przerwać, panie marszałku, tak. Bo już w tej chwili jest taka sytuacja, że kadencja prezydenta Rzeczpospolitej na przykład jest ograniczona, sprawowanie urzędu do dwóch kadencji. Posłowie, premier, nie dotyczy ich to.
Dokładnie tak, ale jeśli chodzi o prezydenta, jest to, ile się nie mylę, zapisane w konstytucji. Każdy wie, że tak jest i każdy się z tym godzi. W tej sytuacji, o której mówimy, takich zapisów nie ma i generalnie uważam, że takie zapisy ograniczają po pierwsze możliwość kandydowania osobom sprawdzonym, po drugie ograniczają możliwość tym, którzy będą ich wybierać. Ale ja pierwszym problemem, może nawet ważniejszym albo równie ważnym, który widzę w nowych regulacjach dotyczących wyborów samorządowych, jest to, że te zapisy niszczą niezależność organów, które mają przygotować, organizować i nadzorować wybory. Według mnie warunkiem wolnych wyborów jest istnienie niezależnego od rządu i większości parlamentarnej, od polityków aparatu, który będzie to organizował. Do tej pory tak było, byli to niezależni, nieusuwani w trakcie kadencji sędziowie, członkowie Państwowej Komisji Wyborczej na przykład. W proponowanych regulacjach proponuje się, żeby większość stanowili politycy wybierani przez większość parlamentarną. Dalej, komisarzami wyborczymi mają być także ludzie powoływani przez polityków i to budzi wielki niepokój. Nie ma mowy tutaj o niezależności tych instytucji od władzy politycznej, od aktualnie rządzących. Budzi dalej niepokój, że będzie tym ludziom zależało na tym, aby to ugrupowanie, które ich wybrało, które może ich odwołać, znowu wygrało kolejne wybory. W tym wielkie zagrożenie jest dla wolności wyborów i dla obiektywnie pojmowanej demokracji w samorządach.
Pani poseł, jednym zdaniem chciała się pani odnieść, tak? Jednym zdaniem, proszę.
Przede wszystkim to musimy zwrócić uwagę na fakt, że jest ograniczona liczba członków Komisji Wyborczej, że Państwowej Komisji Wyborczej, że zawsze w tej komisji wyborczej opcja rządząca ma mniejszą liczbę przedstawicieli i większość zawsze jest po drugiej stronie. I w tym momencie to nie jest ograniczenie wolności i nie jest to... nie zaskutkuje to tym, że demokracja zostanie zachwiana.
Ale tam nie było polityków do dzisiaj. Tam są sędziowie niezależni, wybrani przez sądy. I to gwarantowało bezstronność, a polityczność. Jeżeli minister Błaszczak ma wybierać komisarzy wyborczych, jeżeli politycy mają delegować ludzi do organów, które będą organizować i nadzorować wybory, to uważam, że jest to uzależnienie organów wyborczych od władzy politycznej.
Jeżeli na 9 członków, 6 będą to przedstawiciele komitetów wyborczych, a pozostałe osoby wylosowane, w tym momencie nie możemy mówić tutaj o naruszeniu
wolności. Ma tam być 7 polityków i 2 sędziów.
A teraz dajmy dojść do głosu pozostałym uczestnikom dzisiejszej dyskusji. Grzegorz Gałuszka, Polskie Stronnictwo Ludowe, poseł Krystian Jarubas grzmiał z trybuny sejmowej, że odebranie korespondencji, że zlikwidowanie korespondencyjnego prawa głosowania to odebranie prawa głosowania w ogóle osobom niepełnosprawnym. Pan się z tym zgadza?
Ja cieszę się niezmiernie, że głos posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego jest słyszalny i zauważalny, a także cytowany w mediach, dlatego że to prawo konstytucyjne do czynnego udziału w wyborach zagwarantowane od bardzo dawna jest pozbawione dla osób, które nie mogą się poruszać, które są osobami chorymi czy osobami niepełnosprawnymi. To jest zamach na godność tych osób i pozbawienie ich tego prawa doprowadzi do w pewnym sensie marginalizowania ich roli i funkcji w kształtowaniu polityki, także i prospołecznej w samorządach. Mówimy tutaj o samorządach jako tych jednostkach, które bezpośrednio oddziaływują na te osoby, które zamieszkują dany teren. I odnosząc się tutaj do pani poseł Zuby, chciałbym zauważyć, że bardzo wielu burmistrzów, wójtów, którzy od wielu lat sprawują i bardzo dobrze sprawują władzę i co wybory poddają się weryfikacji, często są proszeni przez swoich wyborców, często są proszeni przez tych obywateli, którzy zamieszkują te małe ojczyzny, do tego, żeby kontynuowali to dzieło i kontynuowali tą władzę. Dlatego dziwię się, dlaczego rząd Prawa i Sprawiedliwości, dlaczego w tej chwili strona rządząca nie wsłuchuje się w głos suwerena, na którym się tak bardzo często opiera i przytacza, że został wybrany przez większość społeczeństwa. Przypominam, że było to 18%. Ale zgadzam się z panią poseł Zubą, że żeby osiągnąć cele, bo takich słów pani użyła, należy zmienić pewne koncepcje i pewne organizacje. Tu mówimy w gruncie rzeczy o ordynacji wyborczej po to, żeby przejąć władzę i niejednokrotnie politycy Prawa i Sprawiedliwości czy obozu Zjednoczonej Prawicy mówią o przejmowaniu sejmików, o przejmowaniu władzy w gminach czy powiatach. To naprawdę zależy przede wszystkim od mieszkańców, od tego społeczeństwa, które stawia na ludzi, którzy mogą coś zmienić, a przede wszystkim stworzyć dobrą atmosferę do życia w gminach czy powiatach. Cieszę się niezmiernie także, że pani zauważyła, że w poprzednich latach wykorzystanie tych środków, także z Regionalnego Programu Operacyjnego, było bardzo wysokie. I przypomnę, że Świętokrzyskie znajdowało się na pierwszym miejscu co do wykorzystania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Powiedziałam wręcz odwrotnie, że w rankingach gospodarczych jesteśmy obecnie, nadal na końcu.
Obecnie, biorąc pod uwagę agencje rządowe, w tym Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która w tej perspektywie wykorzystała tylko i wyłącznie 6-6,5% przyznanych środków. Także patrzmy na siebie, oceniając także innych. Zmiana składu członków Państwowej Komisji Wyborczej. No, słuchajcie, drodzy Państwo, upolitycznienie i dążenie do tego, ażeby obojętnie kto głosuje, ale ważne, kto liczy i głosy i też ogłasza wyniki wyborów. Chciałbym zwrócić uwagę także na majstrowanie, bo inaczej tego nie można nazwać, które dotyczy kart do głosowania. Chodzi tu przede wszystkim o ten znak X stawiany przede wszystkim przy nazwiskach kandydatów i, drodzy Państwo, podział tych kart, oprócz kart ważnych i nieważnych, tworzy się kategorię kart prawie ważnych, ledwo ważnych albo o mały włos ważnych, czyli te będą karty do głosowania ważne, które znak X będzie postawiony przy odpowiednim kandydacie. Ale poczekajmy do przyszłorocznych wyborów. A przypomnę, że historia toczy się kołem, zatacza kręgi i często wraca do punktu wyjścia. Wszyscy ci, którzy, nazwę to bardzo kolokwialnie, kombinowali przy ordynacji wyborczej, przegrywali te wybory.
Ostatnie wybory samorządowe bardzo wyraźnie pokazały to, o czym pan mówi, że ważne, kto liczy głosy i w jaki sposób. Tych głosów nieważnych, było wyjątkowo dużo podczas ostatnich wyborów samorządowych właśnie, więc może rzeczywiście.
Ale nie było głosów prawie ważnych, panie redaktorze, o mały głos ważny.
Teraz też tak nie będzie, o ile mi wiadomo.
Bardzo proszę zwrócić uwagę, jak mówimy dokładnie o tym, że złożono po ostatnich wyborach faktycznie 2000 protestów wyborczych i sądy oceniły, uznały, że tylko 60 było zasadnych i odnosiły się tylko do obwodowych komisji i naprawdę nie miały wpływu na przebieg wyborów.
Być może z tego powodu, tak że było. Zostały źle skonstruowane właśnie karty do głosowania i zgodnie z prawem rzeczywiście wszystko się odbyło, natomiast...
Ale już było dobrze, panie redaktorze, kiedy książeczki do głosowania w wyborach parlamentarnych 2 lata temu były skonstruowane tak jak podobnie jak w wyborach samorządowych, tylko PiS miało jedynkę. Panie redaktorze, bądźmy obiektywni.
Ale jeżeli
Było głosowanie, było losowanie kolejności, znajdowanie się poszczególnych komitetów wyborczych.
Parę uwag na ten temat.
Było losowanie, które ustawiło poszczególne.
Grzegorz
i my jako Polskie Stronnictwo Ludowe nie zgłaszaliśmy do tego zastrzeżeń.
Grzegorz Osowski, Kukiz 15,
tak będzie
chce się odnieść do tej sprawy również, chociaż pewnie dla ugrupowania Kukiz 15 jedną z najważniejszych rzeczy było przywrócenie jednak wbrew pierwotnym założeniom jednomandatowych okręgów wyborczych.
Tak, oczywiście, ale tutaj do sprawy książeczek wyborczych mam taką uwagę, że jest na to rozwiązanie bardzo proste i nazywa się ordynacja JOW, bo w tej ordynacji nie ma książeczek, nie ma obawy, że będą książeczki wyborcze, że będzie taka wielka ilość kandydatów. I ludzie po prostu będą mogli lepiej wybierać, dlatego że będzie po prostu jedna mała kartka wyborcza. Natomiast ogólnie chcę powiedzieć, że ruch Kukiza kontestuje i sprzeciwia się dalszemu obowiązywaniu ordynacji proporcjonalnej w wyborach do wszystkich szczebli samorządów, a także w wyborach do Sejmu. I dlatego, że ta ordynacja wyborcza nie jest dobrą metodą na wybieranie reprezentantów. Ta ordynacja wyborcza nie daje obywatelom wolności, wystarczającej wolności i swobody przy wybieraniu reprezentantów. Ta ordynacja wyborcza to jest zmuszanie obywateli do kupowania kota w worku, dlatego że obywatele są zmuszeni do głosowania na całą listę wyborczą i przez to muszą popierać osoby, które prawdopodobnie nigdy by takiego poparcia nie uzyskały. A przecież prawdziwa wolność i prawdziwa realizacja biernego prawa wyborczego jest wtedy, kiedy każdy obywatel może skorzystać z biernego prawa wyborczego, kiedy może swobodnie zgłosić swoją kandydaturę w wyborach do wszystkich szczebli samorządów, a także do Sejmu. Obecnie jest inaczej, obecnie musi być wpisany na listę wyborczą jakiejś partii lub organizacji politycznej, wielkości partii politycznej.
Niekoniecznie. Może być, jeżeli mówimy o wyborach do samorządu, to po prostu wystarczy założyć swój komitet. I bardzo często właśnie tacy kandydaci wygrywają
wybory. Ale to zależy, panie redaktorze, to zależy od tego,
w gminach, czy
to zależy od tego, na jakim szczeblu samorządów.
Nie.
W gminach wiejskich i nawet w miastach takich niepowiatowych, znaczy mniejszych miastach, rzeczywiście obowiązywała w poprzednich wyborach ordynacja JOW i tam powchodzili ludzie niezwiązani z partiami politycznymi do tych rad miast i to, jak widzę, bardzo nie spodobało się partii PiS, ale także pewnie wszystkim partiom.
Ale ostatecznie, jednomandatowe okręgi wyborcze zostały utrzymane w okręgach, w gminach, do 20 tysięcy mieszkańców nadal będą obowiązywały.
To nie jest odkrywcze, bo tak kiedyś było.
Ale
tylko
proszę Państwa, jednak zostały zlikwidowane, została zlikwidowana ordynacja JOW w wyborach do rad miast. I ja uważam, że we wszystkich miastach powinna być ordynacja większościowa JOW,
obowiązywała ordynacja proporcjonalna.
Ludzie mogli swobodnie wybierać swoich reprezentantów.
A również przy ordynacji proporcjonalnej w dużych miastach często zdarza się, że nie partia, a właśnie komitety niezwiązane z partiami.
Ja bardzo
zdobywają
dużo. Odnośnie tej wypowiedzi,
ale ja muszę jeszcze, panie marszałku, muszę dać głos panu Mateuszowi Żukowskiemu, który cierpliwie czeka, a za chwilę przejdziemy również do państwa. Mateusz Żukowski, Nowoczesna. Jak pan ocenia te zmiany, które nastąpiły w kodeksie wyborczym? Nastąpią w zasadzie.
Też oprócz tego chciałbym się odnieść do kilku wypowiedzi wcześniejszych moich rozmówców. Ja się bardzo cieszę, że pani poseł ubolewa nad tym, że młodzi ludzie mają ciężko w polityce, ciężko w samorządzie. Ja akurat tak się składa, że jestem najmłodszy w tym całym gronie polityków i widzę też, jak to wygląda, szanowni państwo. Młodzi ludzie nie chcą się garnąć do polityki, bo uważają to za sprawę, mówiąc kolokwialnie, brudną i też niestety, ale polityka rządzi się swoimi prawami, które nie do końca są czyste. Akurat Partia Nowoczesna w województwie świętokrzyskim jest to najmłodsze. Mogę się z państwem założyć ugrupowanie. My składamy się głównie z młodych ludzi, którzy dopiero co skończyli studia albo dopiero zaczęli swoje życie w województwie świętokrzyskim. To jest też nasz ogromny kapitał i my ten kapitał będziemy chcieli wykorzystać w wyborach samorządowych. Ja bardzo się cieszę jeszcze też, że w tej ordynacji pojawiła się wreszcie dwukadencyjność. To był jeden z postulatów Nowoczesnej, na którym tak de facto powstała Nowoczesna. My od początku apelowaliśmy o to, aby wprowadzić dwukadencyjność, ale na wszystkich szczeblach, gdzie są osoby, które pochodzą z wyboru publicznego. Ja uważam, że to jest dobre, dlatego że moje doświadczenie również zawodowe pokazuje to, że po pewnym czasie człowiek, mówiąc kolokwialnie, wypala się na pewnym stanowisku. Myślę, że 10 czy 12 lat jest to na tyle dużo, aby ten człowiek mógł zrobić wszystko to, co chciał dla lokalnej społeczności i może zmienić stanowisko po to, aby również realizować się w innej dziedzinie. To nie jest tak, że ktoś po 12 czy 50 czy 8 latach, bo to w zależności od długości kadencji, ma kompletnie zniknąć z życia publicznego. Nie, tylko po prostu niech zmieni miejsce, w którym za przeproszeniem, mówiąc kolokwialnie, siedzi na tym stołku, tak? Ponieważ
po tych 10 latach... Może trzeba na prawa obywateli do swobodnego wybierania reprezentantów. Ja jestem przeciwko ograniczeniu kadencyjności, dlatego żeby obywatele mogli mieć swobodny wybór.
Zgodnie z tymi niepełnosprawnymi, którzy powinni mieć
możliwość dokończenia myśli panu Mateuszowi Żukowskiemu jednak.
I uważam, że tutaj zmiana na przykład z osób, które są posłami przez 6 czy 8 kadencji, albo i dłużej, bo są też tacy, i zmuszenie ich wręcz do tego, aby się odnaleźli w innej rzeczywistości, moim zdaniem byłaby słuszna. I kolejny raz powtarzam, to nie jest tak, że my chcemy te osoby wypchnąć całkowicie z życia publicznego, bo nie o to chodzi, tylko po prostu chodzi o to, żeby się zajęli z innymi sprawami. Też śmiesznie to brzmi, jeżeli osoba po 3-4 kadencjach mówi, że bo jeszcze jej się nie udało czegoś tam załatwić, prawda? No, jeżeli już ktoś ma ten wpływ na władzę przez 12 lat, myślę, że to już jest długi okres czasu. Natomiast mnie tutaj również, tak jak pana marszałka, jak i pana radnego martwią te zmiany odnośnie komisarzy wyborczych, które rzeczywiście tutaj wskazywanie tych komisarzy przez polityków, ja popieram pana marszałka w 100%, to nie idzie w dobrą stronę. Ja też takie standardy typu, panie redaktorze, przezroczyste urny czy kamerki internetowe w lokalach wyborczych, to jest postulat wydaje się słuszny zachowanie tej transparentności wyborów. Tylko ja przypominam, że niestety, ale te urny i te kamerki są w Rosji jakby i to kompletnie się nie przekłada na standardy demokratyczne wyborów w tym kraju. Więc tutaj jednak pani poseł miała rację, że prawo prawem, ale potem ludzie siedzą w tych komisjach i to, czy będą kamerki, czy będą przezroczyste urny.
Być może zwiększamy jednak bezpieczeństwo wyborów, umieszczając
chociażby te kamerki. Nie wydaje mi się, dlatego też ja się obawiam, że większość lokali wyborczych po prostu nie spełni to tych standardów. Ja rozumiem, że w Kielcach, czy w Warszawie, czy w Lublinie nie będzie problemu z tym, aby bezpośrednia transmisja z takich lokali wyborczych, ale ja chciałbym też państwu przypomnieć, że są lokale wyborcze w miejscowościach, przypuśćmy, przy granicy polsko-ukraińskiej czy polsko-białoruskiej, gdzie nie ma szerokiego dostępu do internetu, nie ma takiej infrastruktury, po prostu nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Jestem ciekawy właśnie, jak będzie wyglądało w tych. Tutaj pan radny również miał rację co do tych kart wyborczych, jednak zachowanie czystości kart wyborczych miało duży wpływ na to, żeby lokalne komitety nie majstrowały, mówiąc kolokwialnie, przy tych wyborach. Teraz, jeżeli będziemy mieli możliwość poprawiania tych swoich głosów, to nikt nie ma gwarancji, że te głosy nie zostaną poprawione przez jakieś osoby.
Tak, ktoś poprawi mój głos.
Co nie ukrywam, że wcześniej również oczywiście była taka możliwość na przykład zrobienia głosu nieważnego, bo ktoś mógł pokreślić czymś na karcie. Dlatego tutaj dużo rzeczywiście zależy od osób, które będzie przeprowadzało te wybory.
Pani poseł, ten krzyżyk, kwestia krzyżyka na karcie wydaje się być błaha, ale rzeczywiście jest jedną z najbardziej istotnych. W jaki sposób głosujemy, to jest najważniejsze.
A muszę powiedzieć, że kiedy przeczytamy raport przygotowany przez Fundację Batorego, co się stało, zatytułowany Co się stało 17 listopada, chodzi to o 17 listopada 2014 roku i zobaczymy, jakie tam były manipulacje. Tutaj się zwracam do pana radnego, który mówi o manipulowaniu. Tam dopiero byśmy zobaczyli, co zdecydowało o takim, a nie innym wyborze. Nie można było przejść wokół tych wszystkich uwag
i tych głosów. Jeden wyrok, bo pani rzuca w tej chwili oskarżenie, którym się posługiwaliście od bardzo wielu lat.
Pani poseł mówi o raporcie.
Ja mówię o raporcie, który był przygotowany przez fundację. I proszę, przeczytajcie państwo, bo ważne jest, abyśmy wiedzieli, żeby można było coś korygować, trzeba wiedzieć, jakie były błędy popełnione i jaki jest stan. Natomiast właśnie to jest...
Jakikolwiek jeden konkretny, który uzasadnia zmiany, które teraz są wprowadzane.
Właśnie to jest, to są zmiany między innymi polegające na tym, że komisja, która liczy głosy, powinna być komisją świeżą, która nie cały dzień siedzi przy stolikach i urnach wyborczych i potem jeszcze w głębokiej nocy liczy te głosy, ale właśnie, żeby to były osoby, które są przygotowane do wyborów.
I to jest cytat z raportu Batorego.
No proszę sobie przeczytać, odsyłam.
To jest tak jak z sondażami wyborczymi.
No ja myślę, szanowni panowie, że tego słowa nie kto inny użył, tylko właśnie pan, mówiąc manipulacje. I tamte manipulacje pan zobaczy, jak one wyglądały. I
teraz jedno zdanie dla pana Mateusza.
Ja się bardzo cieszę, to może wreszcie pokuśmy się o to, aby w Polsce wprowadzić system elektroniczny oddawania głosów, bo to wyeliminowałoby wszystkie nasze problemy. Wystarczy postawić, tak jak jest to w Stanach Zjednoczonych, gdzie znajduje się kilka maszyn do głosowania w lokalu
tylko
wyborczym.
Tylko jeszcze trzeba mieć system
wchodzą wyborcy, oddają głosy, które automatycznie są liczone i to oddaje, kończy sprawę.
Nie do końca się sprawdza
elektroniczny
system.
Aby pan się zainteresował, jak wyglądał nas realizacja szerokopasmowego.
Znaczy, wie pani, póki co to jeszcze jest coś takiego jak internet mobilny, pani.
I wtedy nie musimy się odsyłać do województw, które są na granicy Ukrainy.
Ale dlaczego potrzebujemy do tego, żeby
przecież mamy jeszcze
mobilny. Szanowni państwo, wtedy, kiedy mówicie wszyscy, nie słychać nikogo.
Pan redaktor obiecał mi.
Proszę bardzo, panie marszałku.
Dziękuję bardzo. O bardzo istotnej kwestii mówili moi koledzy i z Kukiz 15 i Mateusz z Nowoczesnej. A JOW-y czy proporcjonalne wybory. Proporcjonalne owszem są dobre, ale wtedy, gdy jest na jednej liście minimum 6 kandydatów. Wtedy proporcjonalność odgrywa swoje pozytywne znaczenie i reprezentacja jest mniej więcej taka jak elektorat, który kandyduje. Natomiast zwróćcie uwagę na rzecz, o której nie mówiliśmy. Jest zamiar, aby maksymalnie zmniejszać okręgi wyborcze. Na jednej liście, w jednym okręgu ma być 3 nawet kandydatów, może 4 i zwróćcie uwagę, żeby z listy 3-mandatowej w okręgu 3-mandatowym zdobyć mandat, to trzeba zdobyć minimum 20% głosów. 20-kilka% to można wyliczyć bardzo precyzyjnie. I ja uważam, że w tej sytuacji, przy tak małych okręgach, te wybory tracą walor proporcjonalności. Nie ma szansy dla ruchów miejskich, dla ruchów społecznych, dla inicjatyw obywatelskich. To tylko duże partie będą mogły wygrywać i jest to kolejny element upolitycznienia wyborów. Tym bardziej, że znowu to polityczni ludzie będą wyznaczali granice tych okręgów i decydowali, ile mandatów tam będzie. Dziękuję.
Ale zgadzam się w 100%.
Szanowni panowie, musimy też zwrócić uwagę na fakt, że JOW-y nie są takim rozwiązaniem idealnym, bo przecież mamy doświadczenie i wiemy, jak wygląda sytuacja. W mojej na przykład gminie był przypadek, że w danym okręgu wyborczym poszło 8 wyborców i tam osoba wygrała danej opcji, a kolega, który zdobył 49% w swoim okręgu, nie został, bo drugi dostał 49 plus 1. I tak to wygląda. To też musimy wyraźnie informować naszych mieszkańców, naszych wyborców, na co się narażają. A druga sprawa, jeżeli my chcemy wprowadzić wszędzie JOW-y, to też musimy pamiętać, czyli jednomandatowe okręgi wyborcze, to też musimy pamiętać, że w momencie, kiedy rozpoczyna pracę zarząd, tak naprawdę nie wiadomo, czy on ma większość, czy on ma poparcie, z kim on ma tworzyć przyszłe plany. A najważniejsze decyzje w samorządach zapadają na 2, z górą 3 pierwszych posiedzeniach, czyli posiedzeniach Rady Miasta czy danej gminy.
Grzegorz Osowski, Kukiz 15.
Panie marszałku. Pan marszałek mówił o tym, że proporcjonalne to mają być lepsze wybory. Dla mnie proporcjonalne to tyle znaczy, że partyjne. I to nie są dla mnie lepsze wybory. Natomiast, proszę państwa, i poza tym tutaj pani poseł mówiła też, że jak przy wyborach tych w ordynacji JOW jest problem ze sprawiedliwością. I tak to zrozumiałem przynajmniej. A tutaj jest taki, ja to widzę w ten sposób, że przecież kto jest tutaj pokrzywdzony? Czy dla kogo są wybory? Wybory powinny być dla obywateli, po to, żeby obywatele mogli swobodnie wybierać swoich reprezentantów. Natomiast to, kto wygra, to jest nieistotne tak naprawdę, bo najlepiej jest wtedy, kiedy to jest nieistotne. Dlatego, że jeśli jest 2 dobrych kandydatów, czy 5, to jeśli jeden z nich wygra, to i to są wszystko dobrzy kandydaci, to nie jest istotne, który wygra. Reprezentant musi wiedzieć, kim są jego wyborcy i musi wiedzieć, kto go będzie rozliczał.
Grzegorz Gałuszka, PSL.
Szanowni Państwo, no tak, rozmył się troszeczkę ten temat. Rozeszliśmy się bardzo, bardzo szeroko, odchodząc w gruncie rzeczy od sedna. Zaczęliśmy od dwukadencyjności i tu chciałbym się też skupić, dlatego że to jest bardzo ważna, istotna sprawa. Dlatego, że ci włodarze, którzy dobrze rządzą, oni są weryfikowani. I pani poseł była także burmistrzem.
Byłam.
I ci, którzy... Ci, którzy startują, później po weryfikacji nie zostają wybrani i już nie kandydują. To społeczeństwo powinno weryfikować dobrych gospodarzy, dobrych menadżerów, dlatego że jeżeli coś robią dla tego lokalnego społeczeństwa, to niech robią to przez bardzo wiele lat, a jeżeli pojawia się ktoś na scenie politycznej czy na scenie samorządowej, bo mówimy tutaj o wyborach samorządowych, to powinniśmy dawać im szansę do tego, żeby zaistnieli i taka weryfikacja jest weryfikacją naturalną, a nie weryfikacją partyjną, nie weryfikacją swojej ordynacji wyborczej, która będzie tylko i wyłącznie ustawiała swoich członków w pozycji uprzywilejowanej. Szanowni Państwo, to są inne wybory, wybory samorządowe, gdzie głosuje się na człowieka, który działa społecznie, który działa do tego, żeby stworzyć pewną atmosferę dla rozwoju samorządu lokalnego.
To są inne wybory, tutaj muszę się do tego odnieść, ale niekoniecznie wybiera się tego, kto pracuje dobrze, być może tego, kto sprawuje niemalże despotyczną władzę.
Nie, wybiera się tego, co pracuje dobrze, dlatego że wybiera się kogo się chce. Tak? Czyli a bardzo wiele przykładów jest, panie redaktorze, tych, którzy dostali żółtą kartkę, którzy, czy nawet wręcz bym powiedział czerwoną, którzy nie zostali wybrani na kolejną kadencję, czy też byli radnymi, czy też byli włodarzami miast, gmin, czy powiatów. I tutaj naprawdę to jest bardzo dobra weryfikacja swojej pracy na rzecz danego społeczeństwa. I bardzo wielu osób, i tego ja jestem przykładem, startując w poprzedniej kadencji z ostatniego miejsca, gdzie pracowałem tylko i wyłącznie ze studentami społecznie i wygrałem i miałem okazję reprezentować społeczeństwo sejmiku województwa świętokrzyskiego. Są też możliwości dla ludzi młodych, to co Mateusz powiedział, i pokazujemy te możliwości i ci młodzi istnieją i myślę, że będą zastępować tych, którzy będą odchodzić na zasłużenie żoną samorządową emeryturę.
Wskazany jako junior Mateusz Żukowski, Nowoczesna. Jednym zdaniem jeszcze pan chciał się odnieść.
Nie chciałem się odnieść do JOW-ów, dlatego że, szanowni państwo, ja kompletnie nie jestem zwolennikiem jednomandatowych okręgów wyborczych. Ten system proporcjonalny, który jest przyjęty w większych okręgach, to jest jedyny system, który kształtuje odpowiednio reprezentację danego społeczeństwa. Ja rozumiem, że przy małych okręgach wyborczych, do 20 tysięcy mieszkańców, rzeczywiście te jednomandatowe okręgi wyborcze się sprawdzają. Natomiast proszę też popatrzeć na inne kraje, które wprowadziły jednomandatowe okręgi wyborcze, które się teraz z tego wycofują, na przykład Wielka Brytania, która po przeprowadzeniu jednego bloku wyborów, nie, wycofuje się. No, w parlamencie Wielkiej Brytanii jest oczywiście projekt, który jednak wprowadza z powrotem system proporcjonalny. No to bardzo z prostego argumentu, dlatego że, szanowni państwo, przy jednomandatowych okręgach wyborczych odrzucamy reprezentantów ponad 60% społeczeństwa, dlatego że jeżeli mamy trzech kandydatów, czego jeden zdobędzie 40% głosów i kolejni zdobędą po 20, albo jeden zdobędzie 30 czy 10, już wszystko jedno. Może być tak, że jeden zdobędzie 40%, drugi 39%, no to ta część społeczeństwa, na którą, która oddała na tego drugiego kandydata głos, nie ma swojej reprezentacji, a w takich organach jak Sejmik Wojewódzki, jak Rada Powiatu, jednak warto, aby te osoby również były reprezentował interes społeczeństwa.
Pani poseł, jeszcze jedno zdanie,
jeszcze kontynuuję sytuację, jaka jest w Anglii właśnie. Bo, szanowni państwo, my nie możemy naszym wyborcom mówić, że jednomandatowe okręgi wyborcze tak naprawdę likwidują tutaj możliwości wystawiania kandydatów na partię. I my niejednokrotnie chcielibyśmy na przykład głosować na tą partię, ale na tego, o którym mówił tutaj pan przedstawiciel PSL-u z ostatniego miejsca. Tymczasem w momencie, kiedy są jednomandatowe okręgi wyborcze, wówczas partia robi, organizuje, tak jest w Anglii i w wielu innych krajach, takie prawybory w swoim gremium. I to oni wystawiają i mówią społeczeństwu, macie na niego głosować, bo to jest nasz najlepszy. Jeżeli ja jestem zwolennikiem tej partii, to ja nie mam wyboru, żeby głosować na pana X, Y, tylko ja muszę głosować na pana X. I to powinniśmy przekazywać naszym wyborcom.
Zmieniamy temat. W Senacie zawiązał się Społeczny Komitet Budowy w Kielcach pomnika wicepremiera Przemysława Gosiewskiego. Monument miałby stanąć w przyszłym roku już w stolicy województwa. Czy państwo będą wspierać tę inicjatywę, pan Jan Maćkowiak?
Ja osobiście nie zamierzam się angażować w tę inicjatywę. Nie wiem jak moi koledzy z Platformy, ale sądzę, że być może będą patrzyli podobnie. Przemysław Gosiewski miał podobne zasługi dla Świętokrzyskiego jak wielu polityków, natomiast uważam, że był bardziej politykiem partyjnym niż zostawił po sobie dobre rzeczy w województwie. Nie chcę go krytykować generalnie, ale uważam, że są osoby, których pomniki widziałbym chętniej w Kielcach, na przykład zmarłego nauczyciela akademickiego, mojego przyjaciela Andrzeja Koziei, który wiele zrobił dla studentów, młodzieży. Ławeczka jest szykowana i tam jestem zaangażowany. Natomiast uważam, podsumowując, kontrowersyjni politycy nie powinni mieć swoich pomników, budzi to podziały, budzi kontrowersje. Są tacy, którzy mają o nim dobrą pamięć, oni będą ją nosili, są tacy, którzy mają gorsze zdanie i w przestrzeni publicznej to nie będzie obiektywnie akceptowany przez wszystkich element.
Grzegorz Gałuszka?
Szanowni Państwo, ja się zgadzam. Jeżeli jest komitet inicjujący możliwość postawienia pomnika świętej pamięci Przemysława Gosiewskiego, może realizować to dzieło, korzystając z dostępnych i możliwych sposobności. Chciałbym zauważyć, że także i politycy Prawa i Sprawiedliwości poparli tą inicjatywę powstania pomnika Wincentego Witosa i z tego też się cieszę i radni Rady Miasta, wskazując miejsce jednogłośnie zagłosowali na tą lokalizację. Ja myślę, że ten pomnik także będzie w pewnym sensie przypomnieniem dla tych, którzy są reprezentantami w Sejmie Województwa Świętokrzyskiego, a z niego się nie wywodzą. Pan poseł Przemysław Gosiewski także nie pochodził z ziemi świętokrzyskiej, aczkolwiek bywał tutaj często i działał na rzecz tej ziemi i z tym się bezspornie możemy sprzeczać, ale możemy się zgodzić, dlatego że osobiście znałem i nawet przed programem rozmawiałem z panią poseł Zubą, kiedy to mieliśmy okazję razem się spotkać, kiedy podarowałem mu książkę swojego autorstwa. Kuriozalnie, bo przed wypadkiem, a była to książka Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, ale przypomnij tym wszystkim, którzy są posłami ziemi świętokrzyskiej, a nic nie robią dla tej ziemi świętokrzyskiej i tych w PiSie jest bardzo wielu. Mówię tutaj brzydko o spadochroniarzach, którzy przyjechali, wygrali wybory, bo byli jedynkami w ziemi świętokrzyskiej i słuch i o nich zaginął.
Znamy także też takich w innych partiach.
Znamy, ale mówię tutaj, że dobrze, żeby był takim przykładem, że jednak jeżeli się wygrywa w ziemi świętokrzyskiej, to trzeba dla niej działać, bo ziemia świętokrzyska nie zapomina. I myślę, że nie zapomni także o Przemysławie Gosiewskim, ale zapomni o tych, którzy wygrali te wybory, byli i było i w poprzedniej kadencji też wspomnę o pośle Kaczmarku, o pani Beacie Kępie, którzy nie pojawiali się, nie byli.
W obecnej kadencji poseł Grzegorz Schetyna na przykład.
Tak, Grzegorz Schetyna. No, nie ma dobrze takich polityków z Polskiego Stronnictwa Ludowego, dlatego że mamy silną reprezentację swoich posłów, może i mniejszą, ale nie na tym nam zależy, bo nie chodzi o ilość, chodzi przede wszystkim o jakość reprezentacji województwa świętokrzyskiego.
Grzegorz Osowski, Kukiz 15.
Państwo pozwolą, że jeszcze parę drobnych fałszerstw i przeinaczeń tutaj wyprostuję, jak chodzi o wybory w Wielkiej Brytanii. Otóż Wielka Brytania nie odchodzi od ordynacji JOW, dlatego niedawno było tam referendum w tej sprawie, które zwolennicy odejścia od tej ordynacji przegrali. Obywatele zdecydowali, że ordynacja JOW w Wielkiej Brytanii ma pozostać.
Dziękuję bardzo za to sprostowanie, natomiast moje pytanie dotyczyło pomnika Przemysława Gosiewskiego.
Oczywiście. Teraz odniosę się do pana świętej pamięci posła Gosiewskiego. No, był to bardzo dobry poseł. Powiedziałbym nawet taki, który zachowywał się i pracował tak, jak gdyby był wybrany w ordynacji większościowej JOW. Rzeczywiście ma wielkie zasługi tutaj dla województwa świętokrzyskiego. Natomiast warto go, jego pamięć szanować i czcić. Natomiast budowa pomnika może jest jednak przesadą. Na pewno takim obowiązkiem w stosunku do niego, jaki powinniśmy wypełnić, to jest to, żeby wyjaśnić, jak to się stało, że doszło do wypadku w Smoleńsku. I tego sobie życzę.
Dziękuję. Pan Mateusz Żukowski, Nowoczesna.
Znaczy, szanowni państwo, mamy już ulicę Przemysława Gosiewskiego, przypominam, w Kielcach. Uważam, że to jest już wystarczające upamiętnienie
jego dobrego imienia. Znaczy, to ja się zgadzam z moim przedmówcą, że pan Gosiewski to był jeden z nielicznych tych, przepraszam bardzo za kolokwializm, spadochroniarzy, który jednak coś zrobił dobrego dla ziemi świętokrzyskiej. I to rzeczywiście trzeba przyznać, bo rozmawiałem z wieloma samorządowcami, że nawet jeżeli on nie był z Kielc, nie pochodził, nawet nie miał tutaj żadnych konotacji rodzinnych, ale wywiązywał się z bycia posłem ziemi świętokrzyskiej, pomagał samorządowcom, pomagał w centrali. I był to jeden z nielicznych przykładów, że mieliśmy wreszcie kogoś, kto był naszym takim pozytywnym głosem w tej tak zwanej centrali i rzeczywiście skutecznie lobbował za tym, aby w jak najwięcej tych środków przyciągnąć do Kielc, jak najwięcej projektów. Natomiast uważam, że rzeczywiście pomnik może być lekką przesadą. Ja też martwię się ogólnie o całą taką politykę, którą obecnie stara się wprowadzić Prawo i Sprawiedliwość. Wymianę pomników, wymianę symboli wszystkich. Znaczy, ja nie jestem zwolennikiem żadnej opcji, ale o naszej historii musimy pamiętać. I tutaj moim zdaniem dobrym przykładem są Niemcy. I zdejmowanie jednego pomniku i na cokolwiek postawienie drugiego nie przynosi dobrych efektów. Znaczy, to jest najprostsza droga do tego, aby ochydzić.
Przyzna pan, że w Niemczech trudno odnaleźć pomniki Adolfa Hitlera na przykład.
Nie, Adolfa Hitlera tak, ale akurat Armii Czerwonej, cmentarze żołnierzy radzieckich.
W Polsce cmentarze żołnierzy radzieckich też zostają.
Jakby, zostawiają te cmentarze.
Nikt ich nie rusza. Ruszamy pomniki, które promują komunizm.
Pomników my się pozbyliśmy.
No, ale muszę powiedzieć,
trzeba było zostawić po to, abyśmy pamiętali o tym, że pewne rzeczy mogą się powtórzyć. I trzeba pamiętać również o tym.
Zostaną nam zdjęcia.
Natomiast muszę powiedzieć, jeżeli mówimy o cmentarzach, to kiedy rozpatrywaliśmy poprawkę, aby przekazać 100 tysięcy na renowację pomnika żydowskiego w Warszawie, napotkaliśmy na ogromny opór i to od osób, którzy mówią, że są otwarci i są ludźmi, z których należy brać przykład, ponieważ oni są tolerancyjni na wszystkie nacje.
Nie, jeszcze,
tak to wygląda. Tak, może polityka ale inaczej, słowa inaczej, a czyny jeszcze inaczej.
Nie, pani poseł,
natomiast na pewno
sprawa,
pan redaktor chciałby zapytać mnie, czy jaki jest mój stosunek. Szanowni Państwo, oczywiście zaangażuję się w tę inicjatywę, bo premier Przemysław Gosiewski, poseł ziemi świętokrzyskiej, jest osobą, która zmieniła to województwo. Nie tylko pod względem gospodarczym, ale również pod względem społecznym i mentalnościowym. To on zadbał o to, że dziś mamy uniwersytet. To on zadbał o to, że mamy piękną filharmonię. To on zadbał o to, że mamy piękną szkołę muzyczną. Fakt, że kiedy inne obiekty były oddawane, kiedy te i inne obiekty były oddawane, to nawet poseł Milcarz z SLD upomniał się, aby wspomnieć, kto sprawił, że te zadania zostały na trwałe wpisane i mogły być kontynuowane. Stąd też musimy budować autorytety, jeżeli chcemy rozbudowywać w naszym kraju i w naszym województwie, rozwijać demokrację, to nam są potrzebne autorytety i wskazania na ludzi, którzy potrafią i mają odwagę coś robić. A nie mówić na jedno i to samo, że będąc na tym stanowisku ileś tam lat, to jesteśmy w stanie zrobić więcej. Jeżeli masz, człowieku, tą wiedzę i doświadczenie, możesz tą wiedzę wykorzystać również na innym stanowisku, tym bardziej, że po roku czasu każdy samorządowiec na nowo może wrócić do wyborów i poddać się weryfikacji.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, święta za tydzień. Nie będziemy się już widzieć przed świętami. Czy mają Państwo jakieś specjalne życzenia dla siebie albo dla słuchaczy? Dobre życzenia. Pan marszałek.
Tak, oczywiście. Ja chciałbym życzyć każdemu z nas w studio, każdemu mieszkańcowi naszego regionu, żebyśmy byli dla siebie dobrzy. Są to szczególnie ważne życzenia, szczególnie dobre życzenia w tym roku albo w tych czasach, gdy między ludźmi jest wiele podziałów, gdy różnimy się między sobą, gdy nie umiemy ukryć emocji, nawet wewnątrz rodziny. Boję się, żeby to nie wystąpiło także przy wigilijnym stole. Bądźmy proszę dla siebie dobrzy, przeżywajmy święta pogodnie, radośnie i w spokoju.
Pani poseł.
Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Niech Matka Boża wyprasza dla nas wszystkich wszystkich wiele łask u Dzieciątka Jezus. Niech Gwiazda Betlejemska nas prowadzi do dobra i mądrości. Mądrości trzech króli, którzy wiedzieli, którą gwiazdę wybrać.
Grzegorz Gałuszka.
Szanowni Państwo, okres Adwentu to okres zadumy przygotowujący nas do radosnej nowiny nadejścia Pana. I dzisiaj przede wszystkim składamy sobie życzenia szczęścia i pomyślności, ale przede wszystkim zdrowia i przede wszystkim oderwania od codziennej gonitwy i problemów. Świąt przeżytych w miłej i radosnej atmosferze. Wszystkiego dobrego.
Grzegorz Osowski.
Chcę życzyć wszystkim szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia, żeby Boże Dziecię, na które czekamy i które narodzi się na nowo, wlało w serca nasze pokój, miłość i pragnienie pełnej wolności, dlatego że Bóg uczynił ludzi wolnymi i każdy ma prawo do wolności, której nikt i nic nie krępuje poza zasadami moralnymi.
Mateusz Żukowski.
Szanowni radiosłuchacze i szanowni państwo, ja bym wszystkim chciał życzyć, abyśmy przez ten okres świąteczny rzeczywiście poświęcili się przeżywaniu tej radosnej nowiny. Spędźmy ten czas w gronie najbliższych, a nasi radiosłuchacze niech od nas odpoczną przynajmniej do nowego roku.
Dziękujemy za te wszystkie życzenia. Ostatnie, zdaje się, wszystkim w studiu się spodobały. Gości już przedstawiłem. Przedstawię więc jeszcze na koniec siebie. Program prowadził Radosław Podsiadły, zrealizował Jacek Kałczuga. Dziękujemy, do usłyszenia.